Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie tym razem nie Anna Tatarska, tylko jedna z moich ulubionych krytyczek filmowych, współpracująca między innymi z Filmwebem, Miesięcznikiem Kino i Wysokimi Obcasami, Daria Sienkiewicz. Cześć, dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego odcinka.
Cześć, dzięki, miło Cię słyszeć, ja również dziękuję za zaproszenie.
Nadajesz z festiwalu filmowego w Cannes, jak wrażenia?
Bardzo intensywnie, jak zawsze. Bardzo dużo pozytywnych niespodzianek w konkursie, chociaż jak zazwyczaj tutaj się zdarza, jest dużo narzekań ze strony krytyków i tych polskich i międzynarodowych, ale uważam, że naprawdę w tym roku jest co oglądać i jest dużo takich zaskoczeń, jeśli chodzi o gatunki filmowe, co jest zawsze czymś pozytywnym, nie ma takiej nudy.
Masz jakiegoś faworyta?
Tak, jak na razie to film The Substance Caroline Farage, jeśli dobrze wymawiam, to jest francuska reżyserka, w głównej roli Demi Moore, która naprawdę wspaniała rola, wspaniały powrót na wielki ekran i no, trzymam kciuki bardzo za ten film. Mimo, że jest, no, jest to body horror, więc może nie jest to najbardziej przyswajalny gatunek, ale no, bardzo zaskakujący. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder. Ta rozmowa o filmach nie jest przypadkowa, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o serialu, który no, jest w takich inspiracjach z wielkiego ekranu wręcz zanurzony, a mianowicie o Sugar, serialu od Apple TV+, który przynajmniej na papierze został specjalnie stworzony dla mnie. Oto tytułowy bohater grany przez wspaniałego Colina Farrella. To tytułowy prywatny detektyw, który ma odnaleźć wnuczkę prominentnego producenta z Hollywoodu. No i jak to bywa w kinie noir, tam po prostu dzieje się bardzo gęsto, bardzo dużo i nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy tego się spodziewali. Fajnie, że możemy o tym serialu porozmawiać, bo wydaje mi się, że z Anią nie mógłbym tego zrobić, bo chyba nie darzy tego tytułu estymą. Ale gdy zapytałem ciebie, o jakim serialu miałabyś ochotę pogadać, Sugar był jednym z pierwszych. Powiedz mi dlaczego. To był tytuł, który ja już gdzieś tam szukałam sobie wcześniej na Filmwebie, gdzieś tam czytałam o nim. Jak zobaczyłam, że Colin Farrell gra główną rolę, to oczywiście byłam zaintrygowana. Kryminał, neo-noir, więc bardzo mnie to zaskoczyło. Od razu zaczęłam oglądać, jak te kilka odcinków się pojawiło i od razu polubiłam konwencję, która jest dosyć specyficzna, bo no, mamy do czynienia z bohaterem, który jest taką wręcz parodią detektywa ze złotej ery Hollywoodu, który zachowuje się jak Bogart, cytuje często jakichś swoich ulubionych detektywów z filmów. No i te ciekawe wstawki montażowe, czyli co chwilę mamy jakieś właśnie przeplatanie scen teraźniejszych ze scenami z filmów czarno-białych i stwierdziłam, że kurczę, to jest dosyć odważne, jest to ciekawe, twórcy tego nie nadużywają i co najważniejsze, jestem zaintrygowana tym głównym bohaterem, mimo że on jest dosyć taki powściągliwy w emocjach, niedużo o nim wiemy, ale no wydaje się być takim, no nie wiem, takim... Kurczę, teraz w ogóle myślę, że Farrell mógłby grać Bonda, że naprawdę pasuje do tego rodzaju bohatera i też emanuje taką, nie wiem, jest takim klasycznym dżentelmenem właśnie, który nam się kojarzy z filmów z tamtych lat. I oczywiście im dalej w las, tym bardziej Farrell pokazuje, że jednak jest więcej emocji w tym bohaterze, co jest jeszcze ciekawsze.
No to właśnie jest... To, co mnie zaintrygowało w tym, no to faktycznie to jest taki Bogart, ale przepuszczony przez taki dzisiejszy filtr, no bo on nie jest szowinistą, tak. Nie jest brutalny w stosunku do kobiet, nie spoliczkuje żadnej bohaterki, tylko właśnie z takim dżentelmenem feministą.
Ale no właśnie, no bo nie będziemy zdradzać tego twistu, ale faktycznie no. w jakiś sposób Sugar uczy się męskości, tak przynajmniej to odebrałem przez pryzmat tych filmów detektywistycznych. No właśnie, też miałem takie wątpliwości, jak on wybiera, które elementy przyswoić, a które nie do końca. No ale wybrał dobrze.
Tak, to jest bardzo ciekawe i ta postać jest bardzo urocza i chyba widać w niej po prostu miłość twórców do kina, bo nie wiem, nasz bohater kończy jakąś sprawę, ściga jakiegoś kryminalistę i nagle sobie myśli: no mam wolny wieczór, to pójdę do kina. I to jest bardzo rozczulające. I widać, że on w tym kinie odnajduje zupełnie nowy świat, który go pochłania. I dlatego te nawiązania do filmów mogłyby się wydawać banalne z początku, ale wszystko tutaj gra. I Colin Farrell faktycznie jest najlepszą zbitką, jaka mogła powstać.
Tak. Okej, to jeszcze tak, taki technikalia. Serial wyprodukował Mark Protasevich. On nie ma zbyt, znaczy jego IMDb jest dosyć długie, ale generalnie te tytuły, którymi on się zajmował, no nie są zbyt mocne. Chyba najlepszy jest, no powiedzmy, Oldboy, do którego napisał scenariusz, ale Oldboy oczywiście Spike Lee, tak? Tak, ten, zaraz to sprawdzę. Spike Lee. Tak. No więc generalnie powiedzmy okejka. 5 odcinków wyreżyserował Mirales, Fernando Mirales, który zrobił między innymi Miasto Boga, Wiernego Ogrodnika, to jest takie nazwisko no, dosyć spore w Hollywood. A 3 odcinki Adam Arkin, który jest reżyserem, pracował na przykład przy Sukcesji, przy bodajże 2 odcinkach, przy Nocnym Agencie na Netflixie, czy Ofercie ostatnio. No i powiedzmy, że jest to taki trochę wyrobnik hollywoodzki. No i generalnie Apple słynie z tego, że daje twórcom worek kasy i mówi, róbcie serial. No i faktycznie wydaje mi się, że będzie też kolejny Sugar, drugi sezon. No i jesteśmy, tak jak powiedziałem na początku, mamy tego głównego detektywa, bohatera, który wraca ze swojej misji w Japonii, gdzie poszukiwał dziecka prominenta z Jakuzy. I faktycznie ten pierwszy odcinek, te pierwsze sceny są bardzo specyficzne, bo zaczyna się w czerni i bieli. Jest to przepięknie kręcone i faktycznie gdzieś ten głos z offu Colina Farrella nas wprowadza w ten jego świat. To jest też takie bardzo mocno hollywoodzkie zagranie z tych starych filmów, niczym po prostu Humphrey Bogart w latach 40. No i po wykonaniu tej akcji jedzie do LA, gdzie czeka na niego, wydaje mi się, że to jest jego pośredniczka, Ruby, w tej roli gra Kirby, taka brytyjska aktorka. No i generalnie Sugar postanawia wziąć kolejną fuchę od tego producenta z Hollywoodu, Jonathana Segala, w tej roli James Cromwell, również wspaniały brytyjski aktor. Generalnie tutaj sami Brytyjczycy właściwie grają, no może nie sami, ale ich jest wielu. I ta sprawa od samego początku śmierdzi, że nawet Ruby mówi mu, że no może jednak nie powinieneś tego brać, może powinieneś odpocząć, ale Sugar też pchany własnymi motywacjami postanawia szukać tej dziewczyny. No dobra, no i jesteśmy w tym LA, obejrzałaś kilka odcinków, no i co? I dalej po tym pierwszym odcinku jesteś wciągnięta, podoba ci się to, co oglądasz? Czy gdzieś się pojawiają jakieś wątpliwości?
W ogóle na samym początku miałam trochę niedosyt, no bo zastanawiałam się, czy w takim razie akcja będzie się działa w tej Japonii, bo nie czytałam jakoś bardzo opisu tego serialu. No i nagle przenosimy do LA i miałam takie, okej, dobra, dam szansę dalej. I faktycznie Fajne jest to, że sama akcja dotyczy oczywiście bohaterów, którzy są zanurzeni w tej branży filmowej, czyli Jonathan, którego zatrudnia, jest producentem i to takim bardzo szanowanym. Mhm. A wracając do obsady, to jest w ogóle świetna obsada, bo James Cromwell przecież niedawno grał w Sukcesji, prawda? Brata tak. Roya. I on bardzo pogardzał tym bogactwem i takim wystawnym trybem życia. Chyba nie uważał się za jakiegoś milionera, ale tutaj wręcz przeciwnie, teraz on jest tutaj bosem, wielkim królem Hollywood i bogaczem, więc podoba mi się to takie mrugnięcie okiem do widzów. No i co intrygujące, to że nasz bohater od razu w sumie rozpoczyna swoje łowy, od razu tak naprawdę zaczyna śledzić różnych bohaterów, którzy mogą mieć coś wspólnego z zaginioną Oliwią. I na początku wydaje się, że on trochę błądzi na ślepo, że może wcale nie jest taki profesjonalny, jak nam się wydaje, a później się okazuje, że on naprawdę ma wszystkie informacje na temat bohaterek, znaczy na temat osób, które spotyka, na przykład Melanie. I całe to spotkanie to nie był przypadek, on wszystko o nich wie. I coraz bardziej zaczynamy zauważać, że no, on nie jest takim zwyczajnym detektywem, który, no wiadomo, że jest świetnie wyszkolony, jest bogaty, ma wszystko zaplanowane, ma współpracowników, którym może ufać, ale nagle okazuje się, że John jest w sumie taki trochę niezniszczalny, jest to... Robi to duże wrażenie i z drugiej strony widać, że jest pracoholikiem i nie jest w stanie odejść od sprawy, tym bardziej, że już my z początku dowiadujemy się, że zaginiona dziewczyna w jakiś sposób przypomina mu jego zaginioną siostrę. Mhm. To nie jest chyba też do końca wyjaśnione, ale tak jak mówiłeś, ten serial na końcu otwiera furtkę do kontynuacji, co... Mnie bardzo cieszy, jestem tylko ciekawa, na ile ten serial dobrze się przyjął, no ale to jest Apple TV, to też troszkę inna specyfika niż, nie wiem, Netflix, i Apple TV naprawdę udowodniło, że potrafi robić świetne seriale, na przykład Rozdzielenie to też jest jeden z moich top i niedługo czeka nas w sumie kolejny sezon. Więc ja na przykład nie męczyłam się w jakiś sposób, bo ta akcja dosyć szybko się posuwa, ale z drugiej strony są też mnóstwo takich dodatkowych wątków, które mają nam odsłonić trochę charakter bohatera. Na przykład w jednym momencie John pomaga chłopakowi, który mieszka na ulicy ze swoim psem, i się zastanawiamy, czemu on to robi? Czy on naprawdę jest taki dobry? Skąd się biorą w nim te pokłady życzliwości, skoro otacza się w tak okropnym świecie, pracuje, czy w sumie ściga ciągle jakichś kryminalistów i co jakiś czas musi przez to oberwać. Więc to było coś, co z początku sprawiało, że nie mogłam uwierzyć w wiarygodność tego bohatera. No ale jak obejrzy się cały serial, to już się zaczyna rozumieć, dlaczego tak jest. I też co można wspomnieć, że ten twórca Mark Protosevich, on też napisał scenariusz do Jestem legendą. I jakby, nie wiem, czy można ten film krytykować, ale to był jeden z takich filmów, które oglądałam w dzieciństwie i byłam bardzo zaintrygowana, jeśli chodzi o ten gatunek science fiction i zombie i tak dalej. I cenię sobie ten film. I faktycznie tutaj też ten twórca udowadnia, że on potrafi łączyć różne wątki, różne gatunkowe, i no, to możemy powiedzieć, że faktycznie czeka nas wielki plot twist, ale no, nie mówmy, czym on jest. Ale to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałam, więc tak, wpisuje się w to nazwę, jest to plot twist, a mam wrażenie, że trudno w dzisiejszych czasach tak bardzo zaskoczyć widza.
No ja miałem wrażenie z tym plot twistem, że no wybrano taką najbardziej hardkorową wersję, żeby bardziej przykuć widzów do widownie, do telewizora. Ale no, tu wiele wątków. Też zacząłem się zastanawiać, jestem legendą, bo tam Will Smith chodzi z psem przez cały film. Tak. I mam wrażenie, czy dlatego też Colin Farrell ma tutaj swojego psa. Zresztą fantastycznego. Ale to też jest... No właśnie... Powiedziałaś o tym pomaganiu chłopakowi, który mieszka na ulicy. Ja to odebrałem tak, że on faktycznie chciał trochę zrobić, że on jest po prostu dobrym człowiekiem, to po pierwsze, a po drugie jest z nim właśnie Melanie, którą gra chyba trochę zapomniana Amy Ryan, niesłusznie zresztą. Tak. No i faktycznie ona nie może się nadziwić, że spotkała faceta, który potrafi być no, szarmancki i jednocześnie nie chce ją, nie wiem, na przykład wykorzystać seksualnie. Że jest zupełnie takim no nie wiem, jak mam go nazwać, takim no po prostu dobrym człowiekiem, to chyba jest najlepsze określenie. I ten pies gdzieś tam z nim zostaje i w jakiś sposób ja to... No właśnie, i widziałem te wszystkie takie rzeczy, które gdzieś mi zgrzytają w 30-minutowych odcinkach, które są, wydaje mi się, trochę za krótkie jednak. I jednocześnie cały czas wracałem do tego serialu. I dlatego wracałem, bo no chyba przez te cytaty filmowe, że faktycznie brakuje mi takiego porządnego filmu detektywistycznego dzisiaj. No i bardzo lubię te stare filmy amerykańskie, hollywoodzkie. I jak on tam w pewnym momencie mówi, chyba w pierwszym odcinku, że on nie kocha filmów, teraz parafrazuję, że on nie kocha filmów, tylko jest po prostu od nich uzależniony na takiej zasadzie. I ja mówię, tak, to o mnie. I tak sobie mówię, dobra, to będę teraz to oglądać, bo miałem wrażenie, że po prostu w końcu ktoś z takim pomyślunkiem potrafi cytować i nie jest to takie nachalne, ale jednocześnie im dalej w las zacząłem się zastanawiać, czy te cytaty filmowe nie są pójściem na łatwiznę pod tym względem, że w jakiś sposób są skrótem, przynajmniej dla niektórych osób, do zrozumienia psychologii postaci. Zamiast po prostu, wiesz, faktycznie stworzyć porządny, godzinny odcinek, gdzie masz wszystkie te emocje, no musisz te emocje odczytać sama.
No to jest ciekawe, bo faktycznie można to z jednej strony nazwać pójściem na łatwiznę, a z drugiej strony ja mam poczucie, że to jest po prostu jakiś taki wielki spryt scenarzysty. I no bo tak, gdybyśmy nie mieli tych wątków, mielibyśmy to, co mamy, czyli tego bohatera, który jest bardzo specyficzny, myślę, że to wyszłoby po prostu karykaturalnie, śmialibyśmy się z tego, że to nie wychodzi, że te nawiązania są takie... Wiadomo, że oczywiste, ale nikt bardziej się nie postarał, żeby coś tutaj jeszcze dodać. I myślę, że po prostu ten serial mógłby przejść też niezauważenie przez to. A tak to mamy faktycznie, w sumie no, nie jest to trudne, tak? Wrzucić kilka różnych wstawek, które pasują do fabuły, które też idealnie oddają postać Farrella. Ale one mają w sobie coś takiego bardzo urzekającego i nostalgicznego, co też tak działa dobrze na widzów i mam wrażenie, że od razu zachęca ich, żeby sobie te stare filmy obejrzeli ponownie, co to też jest zawsze tak fajnym zabiegiem, bo mamy tutaj nawiązania na przykład do Gildy, Podwójnego Ubezpieczenia, Wielkiego Snu i ogólnie całość w sumie opowieści możemy przyrównywać z Chinatown. No i no to już oczywiście się trochę poczytałam jakieś opinii i recenzji i każdy pisze w internecie, że no to jest wielki hołd do kina, że list miłosny do kina noir. I jakkolwiek to brzmi banalnie, to tak jest. I ja też jestem mile zaskoczona tą formą 30 minut. Ten pierwszy odcinek jest troszkę dłuższy, wprowadzający, ale reszta to jest 30 minut i się bardzo to sprawnie ogląda. I to też chyba jest jakieś takie kolejne wyjście naprzeciw oczekiwaniom widzów, którzy nadal oglądają seriale, no ale są trochę już może zmęczeni tym metrażem, a i tak w ostatnich latach przecież coraz bardziej są popularne te miniseriale, tak? Czyli te 8 odcinków, to jest chyba maks. I dla mnie to się akurat sprawdziło i bardzo bym chciała, żeby był drugi sezon zrobiony w podobnej formie.
No bo jest ten plot twist, też czytałem i trochę się z tym zgadzam, że tak naprawdę ten cały serial niegdyś byłby pierwszym odcinkiem. I masz i już wiesz, o co chodzi. No i po prostu później jest ta cała, no bo no de facto to całe poszukiwanie tej Oliwii, no to jest tylko pretekst.
Tak.
I
w pewnym momencie w ogóle trochę w sumie skupiamy się na tej Oliwii, na tych pierwszych odcinkach, a później tak. W sumie to jakoś o niej nie mówimy. Tak.
I tylko chodzi o to, żeby rozwiązać tą, jakby poznać bliżej tego głównego bohatera. A gdybyśmy mieli ten twist na samym początku, w sensie wiemy, o co chodzi, to byśmy mogli faktycznie zanurzyć się w tę akcję poszukiwawczą i jednocześnie pewnie poznawać no, ten drugi plan, który no, w jakiś sposób pewnie będzie lepiej przedstawiony w drugim sezonie. No bo też ten tak serial się kończy. Chociaż ja myślałem, że to jest w ogóle miniserial i byłem przekonany, że to po prostu jest takie tylko hołd, nic więcej. I byłem z tym okej. Okay. Ale w pewnym momencie faktycznie jest takie, nie wiem, który to jest odcinek, ale w tym domu u tej Ruby jest spotkanie, nazwijmy to, innych detektywów, innych detektywek. I bardzo się przestraszyłem, że to będzie jak, wiesz, taka święta ziemia jak Hotel Continental w John Wicku. I wszystkie zebrane osoby są właśnie takimi no, osobami na zlecenie. Bardzo, bardzo nie chciałem, żeby tak było, bo z jednej strony no jest to zrzynka w jakiś duży sposób, a z drugiej daje to możliwość twórcom do właśnie, wiesz, jakichś spin-offów. Tutaj poznajemy teraz innego bohatera, który ma swoją jakby cały plot i możesz sobie, wiesz, jak w Marvelu. I trochę jestem zmęczony taką wielowątkowością. I faktycznie takie właśnie no, zupełnie moje preferencje, że wolałbym, żebym zobaczył po prostu 8-odcinkowy serial z Colinem Farrellem jako, wiesz, Humphrey Bogart. I byłoby to po prostu enough.
Ale jest coś jeszcze.
No tak, jest to dodatkowa rzecz.
Takie trochę dwa seriale w jednym, no ale... Zaskakująco mi to pasuje i jestem ciekawa, czy to jest jakiś taki łód szczęścia, czy to jest po prostu jakiś ogromny talent scenariopisarski i montażowy.
Montażowy, zdecydowanie. Dobra, to pogadajmy trochę o Colinie Farrellu, bo faktycznie po, wydaje mi się, duchach Inna Sheehan, tak jakby jest jego po prostu renesans. I no bo jak sobie patrzyłem na jego filmografię, no to generalnie on miał chyba więcej takich wtop niż topek filmowych. Miał taki moment, że tam, wiesz, Aleksander, chociaż ja akurat ten film kojarzę bardzo, bardzo pozytywnie z czasów liceum, ale no takie jakieś Słoty, takie kino akcji po prostu klasy B, gdzieś tam się próbował odnaleźć, co prawda, nie wiem, na przykład z Alem Pacino, no ale już niekoniecznie był to film jakościowy. No i te duchy Inna Sheehan jakby tworzą, nie tylko go, jakby dają mu nominację do Oscara bodajże pierwszą, ale też no, tworzą taki obraz Farrella, który jest no właśnie trochę jak John Sugar, że jest miły, ciepły, mądry. Jak oglądamy wywiady z nim po prostu na YouTubie, to on emanuje taką swojskością, wiesz, irlandzką swojskością i jednocześnie no, że już dużo przeżył, dużo wie i powie ci, jak jest naprawdę.
Wydaje mi się, że on, z tego co pamiętam, to on nie był jakoś tak traktowany na poważnie często i też chyba media lubiły z niego robić takiego, nie wiem, takie bożyszcze nowe Hollywoodu. No i dużo takich filmów akcji i tak dalej, gdzie wydaje mi się, że no to jest akurat też taki przykład aktora, no, który faktycznie im jest starszy, im ma większe doświadczenie i z większym dystansem patrzysz na całą branżę, tym po prostu jest lepszy i ja bardzo, chyba moja najbardziej ulubiona rola to jest Lobster, co też jest w ogóle wspaniałe, bo otwiera trochę drzwi do takiego kina arthouse'owego Farrellowi. Później też przecież jeszcze drugi raz współpracował z Lanthimosem, więc chciałabym naprawdę, żeby ta współpraca się nie zakończyła. Ja też bardzo lubię film Young z 2021 roku, gdzie on też emanuje taką niesamowitą tajemnicą, takim spokojem, bardzo wzruszająca rola. No i faktycznie duchy Inna Sheehan były chyba takim przypomnieniem, że ej, spójrzcie, ten aktor naprawdę świetnie gra i odnajduje się też bardzo dobrze w takich rolach komediowych, chociaż no to jest taki, nie można powiedzieć, no jest to dramat, ale pojawiają się dużo tych wątków humorystycznych. I tutaj to wszystko, co jakby opisałam, znajduje się w Sugar bo on naprawdę świetnie potrafi łączyć tą taką patetyczność postaci z takim dystansem, z takim humorem i nie musi wcale dużo robić, żeby jednak to było takie charyzmatyczne. No, ma w sobie coś takiego bardzo magnetycznego i bardzo się cieszę, że to on został obsadzony do tej głównej roli i no, może to też mu jeszcze otworzy drzwi do jakichś kolejnych ciekawych filmów i seriali.
No, na pewno będzie w Pingwinie.
No, nie do poznania, ale będzie.
Tak, nie mogę się tego doczekać. Okej, dobra, to jeszcze wróćmy trochę do tych seriali Apple, bo powiedziałaś o rozłączeniu. No ja mam trochę tak, spotkałem się z taką opinią ostatnio, że większość tych nowych seriali Apple to są jakby trailery pomysłów na nie. I że ten świat jest faktycznie taki, mówiłaś o tych 30-minutowych formatach, no, że to sprawia, że ten świat jest okrojony w jakiś sposób. Skupiamy się głównie na osobach bohaterskich. No i jest jakby masa tych ich produkcji. Mamy Physical, mamy Pana Cormana, mamy Kasy z Mają Rudolf, a ostatnio też Wielkie Cygaro, na które bardzo długo czekałem. To jest o przywódcy Czarnych Panter, który zostaje tłoczony poniekąd znowu machinę hollywoodzką i niczym film Bena Afflecka, nie pamiętam jak się nazywał, co dostał Oscara za niego, tworzy po prostu producenci hollywoodzcy będą próbowali tego przywódcę Czarnych Panter wywieźć na Kubę, żeby uciec przed niesprawiedliwym wyrokiem sądu. I będą tworzyć po prostu jakby film poniekąd, żeby to zrobić. Będą udawać po prostu ekipę filmową. No i to wszystko wydaje się po prostu czymś niesamowitym na papierze. I też miałem trochę tak właśnie z Sugarem. Tylko właśnie w tym wypadku było tak, że no faktycznie te takie cytaty i to, że to był Colin Farrell, no wiele mi w jakiś sposób rekompensowały wiele rzeczy. A tutaj faktycznie gdzieś włączam to i no i wyłączam. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z tą platformą.
No nie za dużo, bo tak naprawdę Rozdzielenie to jest chyba jedyny serial, jaki zobaczyłam produkcji Apple'a. Przyznam, że to jest bardzo ciekawa platforma, która dużo oferuje, ale jak się ma kilka ich, to jest taki natłok, że trudno znaleźć czas na coś jakościowego. I do Rozdzielenia też podchodziłam, bo kilka miesięcy od premiery. Bardzo też mi zależy, żeby obejrzeć The Morning Show i z pewnością jeszcze te seriale, które ty wymieniłeś, też chciałabym sobie zobaczyć. Ale z tego, co mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że Apple ma po prostu takie podejście, żeby te pomysły były naprawdę bardzo oryginalne, bardzo różniące się od oferty innych platform. No i też dużo jest takich właśnie eksperymentów z gatunkami. No, Rozdzielenie to jest naprawdę jakby świetny serial science fiction. Cała idea w ogóle, na czym polega ten świat przedstawiony, czyli mamy bohatera, który chodzi do pracy, gdzie, że tak powiem, jego osobowość zostaje rozdzielona, nie wie, kim jest w prawdziwym życiu prywatnie, a jak wraca do domu, to nie pamięta, co robił w pracy i czym się tam zajmuje. No to też jest jakby świetną metaforą ogólnie życia w korpo świadku, w dzisiejszych czasach i nie tylko. Bardzo mi się też ten film kojarzy z Podziemnym Krągiem, jeśli chodzi o takie pesymistyczne podejście do świata, zmęczenie konsumpcjonizmem i zastanawianiem się, kim my właściwie jesteśmy, po co my w ogóle pracujemy, żyjemy, po co to wszystko. I znowu też mamy świetne role, świetną obsadę aktorską, czyli też takie troszkę może odkrywanie na nowo aktorów, których dobrze znamy, ale nie widzieliśmy ich w tego typu rolach. No, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona taktyką Apple'a.
Ja mam jednak trochę inne wrażenie, że po prostu oni mają taką wielką tarczę i po prostu rzucają kulkami. I jak kulka trafi, to trafi. Jeżeli nie, no to odbije się od ściany. I po prostu przez to, że cały świat kupuje ich telefony i sprzęty, no to mogą sobie pozwolić na to, że tworzą rzeczy, których bardzo często nikt nie ogląda. No i wydaje mi się, że rozłączenie jest takim dobrym przykładem i też taką wspaniałą produkcją. Absolutnie też taką odjechaną, bo tam gdzieś się pojawiają nagle kozy i nie wiemy, o co chodzi. I możesz sobie pogłówkować, to jest świetne. No ale też jest Pachinko, które wydaje mi się, że jeszcze 5 lat temu nie byłoby w ogóle wyprodukowane. To się dzieje wszystko właściwie w Japonii i w Korei. I w Korei. Dają na takie rzeczy pieniądze. Nie? I jakby wydaje mi się, że też bez Pachinko i bez tego sukcesu takiego nagrodowego czy nominacyjnego, tak? Dobre słowo? Nie byłoby na przykład Shoguna teraz, który przecież zawojował Hulu w Ameryce, u nas Disney. Więc jakiś tam jest taki, nie wiem czy zamysł, ale jakiś pomysł.
No na pewno jest w tym dużo kalkulacji, ale z drugiej strony im chyba aż tak nie zależy, żeby przetrwać, tak mi się wydaje, no bo faktycznie mają inne rzeczy i ta platforma chyba jest tylko takim dodatkiem, ale na pewno mają jakieś swoje. Wydaje mi się, że może ich widzowie są bardziej stali może i niekoniecznie im zależy, żeby było ich jak najwięcej. I wydaje mi się też, że właśnie Sugar, jeśli pomyślimy sobie o tej formie bardzo ciekawej, zastanawiam się, na ile to było po prostu takie kreatywne podejście twórców do tego, jak zrobić serial w dzisiejszych czasach, czy faktycznie też zastanawiali się nad tym, że to nasza jakby poczucie skupienia uwagi w dzisiejszych czasach jest coraz mniejsze i te seriale często ogląda się jednym okiem, nie wiem, gotuje się i sprząta i coś tam leci w tle. Dzięki temu, że to jest tak dynamicznie zmontowane, te wstawki są tak, nie wiem, dobrze poukładane i i te odcinki mają te 30 minut, że to faktycznie jest bardziej przyswajalne dla współczesnych widzów. Ale nie wiem, na ile to była intencja, a na ile coś, co ja sobie może dopowiadam o Gen Z i inne takie rzeczy.
No dobrze. Jakby masz rację. Absolutnie. I znaczy, ja też jednak trochę cynicznie podchodzę, że po prostu Mirales czy inny przyszedł i dostał po prostu worek kasy. I też jest fajnie, bo po prostu mogą sobie ludzie po prostu zarobić. I fajnie. No i my możemy wybrać ten serial bądź nie. Ja mam tak, że mam nadzieję, że będzie ten drugi sezon i że po prostu będę pozytywnie zaskoczony, bo na razie jestem taki so-so.
Boję się trochę, że skoro taka bomba została zrzucona pod koniec sezonu, to jak się zacznie ten drugi sezon? Czy tym razem taktyka się zmieni i po prostu będziemy bombardowani już jakimiś takimi plot twistami na samym początku, czy znowu to będzie takie podejście wyciszające z początku i później dopiero coś mocniejszego? Nie wiem, zobaczymy, czy nadal będziemy w Los Angeles, może będziemy w innym mieście, w innym kraju, to by było coś fajnego, może wrócimy do Japonii, może spojrzymy trochę inaczej, może nie będzie to znowu branża filmowa, tylko coś innego, ale jeszcze wracając do tego wątku, to też bardzo podobał mi się malowanie tych postaci, że ta rodzina filmowa, ten producent filmowy, jego dzieci i tak dalej, że oni wszyscy są faktycznie tak zepsuci, w sensie nie potrafią za bardzo tworzyć żadnych relacji rodzinnych, mimo że się starają, to chyba nikt tam się nie lubi w tej rodzinie. I mamy oczywiście postać Davida, który jest sztandarowym takim, nie wiem, emanacją wszystkich jakichś przemocowców w Hollywood i molestatorów i tak dalej. I podoba mi się, że to jest takie, jest to proste ukazanie rzeczywistości, ale jest takie, okej, tutaj mamy kogoś, kto powinien ponieść karę, świat powinien się dowiedzieć o tym, co zrobi i faktycznie w tym serialu tak się dzieje.
Jego matkę gra Anna Gunn, która wspaniale grała w The Breaking Bad. Taka też aktorka trochę porzucona, ale porzucona przez to, że po prostu była duża nagonka na nią właśnie przez wspomniany serial. Co ciekawe, ma lat 55, a jej syn, ten aktor, ma 46. Fajny casting.
Już pomyślałam.
No, dobrze, dziękuję ci bardzo. Wydaje mi się, że będziemy wygaszać ten odcinek. Sugara możecie zobaczyć na Apple TV+. Wydaje mi się, że już jest cały sezon.
Tak.
Więc można... W szóstym odcinku jest ten plot twist, więc też możecie sobie włączyć szóstą.
No, to nie będzie takie zaskoczenie. No, nie będzie.
Nie, no, warto zobaczyć po prostu te zdjęcia też, które są super. I jeszcze on jeździ taką przepiękną, retro-błękitną korwetą, która no, jest fantastyczna.
Bardzo mi się też takie kadry, jak on jeździ po tym Los Angeles właśnie w tej korwecie, to mi się kojarzyło trochę z serialem Lucifer, który kocham ten serial bardzo. I podobał, nie wiem, czy to było też celowe, czy po prostu chcąc, nie chcąc widzimy te skojarzenia, ale to było bardzo miłe zaskoczenie, doceniam.
Krytycy z LA mówią, że nie wiem, gdzie znalazł takie drogi bez korków.
No dobra,
no. No, ale to jest tak serial, no wiem, no tak. Wiem. Śmieję się. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Miłego pobytu we Francji.
Dziękuję pięknie.
I dobrych seansów. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki wielkie, dzięki.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.